Naszym gościem telefonicznie jest pani Magdalena Brzeska. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
Brała pani udział w przesłuchaniu komisji weryfikacyjnej. Widziała pani pana adwokata M. Jakie wrażenia pani zostały po tym spotkaniu?
Powiem szczerze, że to było straszne wrażenie, kiedy ja musiałam wejść do budynku ministerstwa i zobaczyć osobę, która przez tyle lat była przyczynkiem do przeżyć negatywnych całej mojej rodziny, a potem naprzeciwko tej osoby siedzieć tyle godzin, tyle czasu, no bo moje przesłuchanie trwało tyle czasu. Ja robiłam wszystko, żeby skupić się na czymś innym, żeby skupić swoje myśli, swój wzrok na kimś innym, czymś innym, żeby nie koncentrować się na tym, że ta osoba tam jest na tej sali.
Bo pani tego człowieka poznała osobiście, kiedy przejął kamienicę.
Tak, oczywiście. Oczywiście ja byłam przy tym, jak on pierwszy raz przyszedł do mieszkania i go widziałam wtedy.
I wtedy i w jakim był nastroju psychicznym?
Znaczy on wtedy oczywiście był taki pokazujący, że on tu przychodzi jako pan i władca. I na pewno przychodził z pozycji tego mocniejszego. Teraz miałam wrażenie, że już nie był aż tak z pozycji dominującej i już nie był taki pewien siebie, ale jednak mimo wszystko to wrażenie i te wspomnienia gdzieś tam zostały, tak? Mimo wszystko po tylu latach.
Ważna jest też sprawiedliwość. Pani mama została najprawdopodobniej, znaczy zamordowana. Pytanie, czy są jakieś związki między przyczynowo-skutkowe między działalnością pana adwokata a śmiercią
to znaczy,
pani mamy.
On nie jest adwokatem, ja tu chcę powiedzieć, on jest jakimś handlarzem antyków i z wykształcenia tylko ekonomistą. On był ze swoim adwokatem, bo to były dwie osoby. Powiem szczerze, że ja nie wiem, nie doszukuję się żadnych związków, dopóki policja i prokuratura tego sami nie
odkryją. A jaki jest status
odkryją.
Tego śledztwa w tej chwili? Zostało ono wznowione? Do pani docierają jakieś informacje?
Śledztwo zostało wznowione w zeszłym roku. Miało zakończyć się 30 września. Zostało przedłużone. Teraz obecnie jest przedłużone do 30 marca, z tego co wiem. Natomiast no, ja mam problem, bo cały czas nie mam dostępu do akt. Został mi odmówiony dostęp do akt. To też jest dosyć duży problem, tak? Ale
pani,
prokuratura się tłumaczy tym, że chodzi o dobro śledztwa.
To jeszcze kolejne pytanie. Czy pani oczekuje zwrotu tego mieszkania i odszkodowania?
Nie, absolutnie nie. Ja rozumiem, że pewne rzeczy już nastąpiły, tak? Tam mieszkają jakieś zupełnie inne osoby, to też ich trudno wyrzucić na bruk i powiedzieć, słuchajcie, zapłaciliście za to mieszkanie, teraz się wynoście. To zupełnie nie o to chodzi. Ja mieszkam zupełnie gdzie indziej, tak? Ja tylko się zastanawiam, co z osobami takimi jak ja, bo tyle się mówi o ustawie reprywatyzacyjnej, że będą wprowadzone pewne zasady, tylko że co z osobami właśnie, których już dotknęła reprywatyzacja, które już zostały wyrzucone na bruk, które już musiały zapłacić jakieś odszkodowanie właścicielom. To już się stało, tak? I co z nami? Ja nie wiem, czy ja chciałabym dostać odszkodowanie, czy to tak naprawdę jest w stanie zrekompensować to wszystko, co przeżyła moja rodzina. To chyba nie jest w stanie zrekompensować, więc nie chodzi chyba o pieniądze, tak? Nie wiem, jak w przypadku innych rodzin i też bym nie chciała się wypowiadać w przypadku innych rodzin, ale to też no jest to taka szersza sprawa i myślę, że wymaga jednak zastanowienia się.
Zawsze jest pytanie, co w takim przypadku, jak pani rodziny oznacza słowo sprawiedliwość?
Wie pan co, ja się kiedyś zastanawiałam, czy ja tak naprawdę chciałabym, żeby morderca trafił do więzienia, bo więzienie, to sobie pomyślałam, ja porównałam z tym, co ja otrzymuję na mojego syna, który jest niepełnosprawny i to są i to jest mniej więcej tam 1400 zł, przy czym tak naprawdę 1400 jest od niedawna, a wcześniej było trochę mniej, było około 1000. Natomiast na więźnia jest przeznaczane znacznie więcej, tak? I sobie pomyślałam, że ten więzień może sobie spokojnie żyć, nie robiąc dokładnie nic, tak? I spokojnie wszystko dostawać i co z tego? I co oznacza ta sprawiedliwość? I jaka by była sprawiedliwość tak naprawdę, że ten ktoś trafi do więzienia i jeszcze my wszyscy będziemy się składać na jego utrzymanie?
Z tym pytaniem.
Czy to jest sprawiedliwe?
No właśnie, no właśnie. Z tym pytaniem musimy zostać, zawiesić go w przestrzeni. Pani Magdalena Brzeska, córka pani Jolanty Brzeskiej, naszym gościem. Bardzo serdecznie pani dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
W studio wszedł w międzyczasie pan Andrzej Melak, więc skoro to pytanie w naszym radio pojawiło się, czym jest sprawiedliwość, to przekażę go panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Sprawiedliwość, jak sama nazwa brzmi, powinno być jakimś zrównoważeniem krzywd, jakie nam wyrządził ktoś, kogo możemy imiennie czy instytucjonalnie wskazać. Tak jak zauważyła pani Brzeska, faktycznie nadmierna troska nad tymi, którzy są osadzeni, zapewnienie im większych stawek żywieniowych, opiekuńczych niż osobom chorym nie jest rzeczą sprawiedliwą. Chcę panu powiedzieć, że prawdopodobnie więcej wydaje się na żywienie w więzieniu niż na przykład w sanatoriach dla osób chorych, których się leczy. Ale wiem, że jest projekt wcielany w życie przez Ministerstwo Sprawiedliwości, który będzie dążył i dąży do tego, by każdy, kto jest osadzony, na siebie w jakiś sposób pracował. Powstaje coraz więcej zakładów na terenie więzień, w których pracują osoby, które zarabiają, które po prostu przyzwyczajają się do czasów, kiedy te więzienie opuszczą. To też jest resocjalizacja. Jeden z takich sposobów resocjalizacji. Tak powinno być w moim przekonaniu. Nadmierna opieka nad tymi, którzy dopuścili się czynów zbrodniczych, haniebnych, po prostu wypacza tą ideę sprawiedliwości. Kamieniołomy, prace społeczne i rygor, który powinien pozostać na zawsze w tych osobach, aby ich przestrzegać przed powtórnym wkroczeniem na drogę łamania prawa. Tak to powinno chyba brzmieć, tak to powinno wyglądać.
Program pracy dla więźniów pilotuje minister Patryk Jaki z Ministerstwa Sprawiedliwości. I rzeczywiście jest on, no ruszył po prostu, bo było tak, jak pan opisywał, więźniowie nie mieli nic do roboty, a więzienie było wliczone po prostu w koszty działalności przestępczej, co mamy wiele przykładów, prawda? Nawet w mediach ludzie, którzy są oskarżani o wielkie oszustwa, spokojnie sobie występują, mając świadomość, że jeszcze parę lat im zostało, a potem te miliony, które pozyskali nieuczciwie, będą mogli sobie konsumować.
W ocenie społecznej to taka parodia sprawiedliwości i kary.
To prawda. Pan występuje bardzo często w kontekście katastrofy smoleńskiej i tutaj słowo sprawiedliwość wydaje się szczególnie nieadekwatne do sprawców, do tych, którzy sprawili, że mogło dojść do tej katastrofy.
Panie redaktorze, ja jestem przekonany, że każda krzywda, która została wyrządzona, za tą krzywdą wyrządzoną rodzinom, a także tym, którzy zginęli, no stoi jakaś konkretna osoba. Nie może być tak, że nikt za nic nie odpowiada. To jest demoralizacja. To jest po prostu skaza na takiej sprawiedliwości, na współżyciu społecznym. Nie może być tak. Ktoś przygotowywał wylot do Smoleńska. Ktoś załatwiał transport, ktoś załatwiał pozwolenia w rosyjskim MSZ-cie, ktoś powinien dostarczyć topografię i zdjęcia, a także karty lotu dla pilotów. Okazuje się, że wydarzyła się narodowa tragedia, zginęło 96 osób, a odpowiedzialnych nie ma. Dopiero prywatne oskarżenie członków rodzin postawiło przed wymiarem sprawiedliwości część tych odpowiedzialnych. Ja mam nadzieję, że nowo podjęte śledztwo przez prokuraturę, że wyniki tych śledztw doprowadzą do tego, że wskaże się personalnie osoby winne, postawi się ich przed polskim wymiarem sprawiedliwości i mimo, że oczywiście życia nikt nie zwróci, ale to będzie taka przestroga dla wszystkich innych następców, tych, którzy rządzili, że nic nie zostaje bezkarne, bo nie wysokość kary, ale nieuchronność tej kary powinna być takim miernikiem naszej cywilizacyjnej trwania i przynależności do kultury Zachodu.
Spotyka się pan z rodzinami smoleńskimi, takim nowym doświadczeniem, które od 2 lat wszystkie te rodziny przechodzą, są kolejne ekshumacje.
No właśnie, panie redaktorze, to są pokonywanie i wracanie do tych elementów śledztwa, które świadomie, z premedytacją przez określone osoby były zaniechane. Ja rozmawiałem z prokuratorami wojskowymi, bo ja pisałem od razu po przeczytaniu w protokołu sekcyjnego brata, że ten protokół nie dotyczy jego. Pisałem o ekshumacji powtórną sekcję zwłok. Oni przeciągali tę sprawę całe długie 6 lat. W końcu stwierdzili, że Instytut Szena, że specjaliści doszli do wniosku, że wszystko jest w porządku. Ja ich przestrzegałem, że być może politycy unikną sądów publicznych, natomiast oni, jako ci odpowiedzialni za śledztwo, z tego się prawdopodobnie nie wywiną. Mam nadzieję, że tak będzie, bo każdy musi odpowiadać za pracę, która została jemu powierzona, że tak odpowiedzialny odcinek jak prowadzenie śledztwa, jednego z najważniejszych w dziejach Rzeczypospolitej, to jest po prostu odpowiedzialność, którą trzeba ponieść, sprostać jej i kto to wszystko burzy w sposób być może nieudolny, a być może całkowicie świadomy, powinien być pewien, że ręka sprawiedliwości go nie ominie. Tak to widzę.
Sytuacja, kiedy działała komisja Millera, była taka, że wydawało się, że rządy Platformy Obywatelskiej nigdy się nie zakończą, że po drugiej kadencji będzie trzecia, po trzeciej czwarta, po czwartej piąta, a po szóstej będziemy częścią Republiki Federalnej Niemiec.
No pycha, pycha, pycha gubi, pewność siebie gubi i stąd myślę, takie w tym przekonaniu, jak pan to nakreślił, tkwił cały błąd logistyczny w tym, co postępowano, bo przecież my widzieliśmy wszyscy gołym okiem różnice, jakie były pomiędzy śledztwem prowadzonym przez polską prokuraturę wojskową, a śledztwem, które prowadziły władze Holandii po zestrzeleniu samolotu malezyjskich linii lotniczych z wielkim bólem. Ze wstydem patrzyliśmy, jak w okresie Bożego Narodzenia po pół roku wrak tego samolotu był transportowany przez polską ziemię do Holandii. Tam został w myśl i prowadzonego śledztwa odbudowany w hangarze, a polski wrak, w którym znajdowały się na pewno biologiczne szczątki naszych bliskich, leżał, gnił i leży w dalszym ciągu na smoleńskim lotnisku, a ziemia i miejsce katastrofy zostało całkowicie ukształtowane na nowo, świadomie przez Rosjan, chyba po to, by nie odnaleźć już nigdy tego, co tam się znajdowało. Nawet prace polskich archeologów były ograniczone i kontrolowane do bardzo małego obszaru i do penetracji nie głębszej niż 15 centymetrów, a mimo to przyniosły efekt w postaci 60 tysięcy różnych znalezionych części samolotu, a także szczątków naszych bliskich.
Informacje o tych szczątkach, ich geograficznym położeniu oraz rodzaju i typie uszkodzeń, zniszczeń na powierzchni ma oczywiście podkomisja, która w tej chwili bada katastrofę smoleńską. Czy do pana dotarły informacje na temat budowy gazociągu przez teren katastrofy? Która...
Rosjanie od początku, tak jak już mówiłem, zmieniali to, co pozostało w tym miejscu. Wycięli drzewa, ułożyli drogę, zasypali miejsce katastrofy. Być może to jedyne miejsce, gdzie była zasypana ta droga, gdzie położono betonowe płyty, będzie w przyszłości tym miejscem, w którym odpowie jeszcze na wiele, wiele pytań śledczych. To robili świadomie. Panie redaktorze, to jest granie na nosie polskiej opinii publicznej, polskiemu rządowi, a także opinii światowej, która jak w wielu innych sprawach, między innymi Katyniu, zbrodni katyńskiej, nigdy się nie sprawdziła. Była zawsze uległa w stosunku do Rosjan. Ważniejsze były interesy niż moralność. I wtedy, jak to powiedział jeden z polityków zachodnich, wtedy się kończy demokracja. Zaczyna się handel.
To jeszcze jeden przykład. Obok prokuratorów, którzy tak badali tą sprawę, żeby jej nie zbadać, obok komisji, która no, też musiała wydać taki wyrok, jak określili to Rosjanie w tym tak zwanym Międzynarodowym Komitecie Badań, Komitecie Lotniczym, czyli MAK-u. Jest jeszcze jedna rzecz, czyli manipulacje medialne. I tutaj do dzisiaj mamy osoby, które w obiegu publicznym, mamy osoby, które w 2010 roku wrzucały sfałszowane informacje w obieg publiczny po to, by nas dezinformować.
Panie redaktorze, cała siła państwa polskiego w owym okresie, wszystkie składniki tego państwa, między innymi i media, były włączone po to i w tym kierunku, by zmanipulować, by uwiarygodnić opinię publiczną w tym, że Rosjanie to są nasi przyjaciele, że śledztwo jest prowadzone wzorowo, że wszelkie standardy są zachowane. Wiele z tych dziennikarzy, którzy działali w latach 2010 i następnych, działa także i teraz. No. Więc myślę, że jest wielkim chyba celem i zamierzeniem rządzących w tej chwili, by w jakiś sposób ograniczyć media, które absolutnie podlegają własności zachodnich koncernów medialnych. Trzeba doprowadzić do stanu, który obowiązuje w tych demokracjach zachodnich, takich jak Niemcy, Francja i Anglia, gdzie ten procentowy wkład nie wynosi więcej niż 5, może 10%, a u nas jest ponad 75%.
W niektórych procent
chyba, tak. Jeszcze... I to jest groźne, to kształtuje opinię.
Szanowny panie, jeszcze w takim razie jedno zdanie o sobie i nazwisku, które nie padło podczas tej rozmowy. Tym nazwiskiem jest Antoni Macierewicz i został on w Gazecie Wyborczej, jest w Gazecie Wyborczej Weekendowej, więc tej, której już nie ma, jest tak. Wywiad z generałem Mirosławem Różańskim, byłym dowódcą rodzajów sił zbrojnych. Wywiad przeprowadził Janusz Ćwieluk, dziennikarz Gazety Wyborczej. I jest tutaj krytyka Antoniego Macierewicza, która, jak rozumiem, ma przeciwników oburzać. I krytyka brzmi w ten sposób. Antoni Macierewicz w młodości ćwiczył skoki do wody. Ludzie, którzy uprawiali tę dyscyplinę, mają w sobie ogromną determinację i nie boją się ryzyka. Tam, gdzie się inni wycofują, on idzie do przodu.
To jest zaleta, a nie wada. A tak na marginesie wywiadów panów wojskowych, tych zdymisjonowanych i tych odsuniętych od różnych funkcji w nowo tworzonym polskim wojsku, to panowie zamilczcie, bądźcie po prostu wojskowymi, którzy są apolitycznymi. Nauczcie się szanować przeszłość i przyszłość.
Pan Andrzej Melak był naszym gościem. Bardzo serdecznie dziękujemy. Teraz dziękuję. Usłyszą państwo krótki sygnał dźwiękowy. Piąta, ostatni sygnał oznacza, że minęło już sporo po dziewiątej. Wchodzi Antoni Opaliński z przeglądem prasy.